Inni cofnęli się przerażeni, co widząc, pan Longinus zwrócił ku niemu swoją inflancką kobylę. — Pohybniesz! — krzyknął Pulian, widząc zuchwałego męża. — Cóż robić? — odpowiedział pan Podbipięta, wznosząc szablę do cięcia. Nie miał on jednak swego serwikaptura, bo go do zbyt wielkich celów przeznaczył, aby się nim w pojedynczej walce posługiwać. Zostawił go więc w rękach wiernego pacholka przy szeregu. Miał zaś tylko lekką batorówkę o błękitnawej, pisanej złotem klindze. Wytrzymał pierwsze jej cięcie Pulian, choć zaraz poznał, że ma z nie lada zapaśnikiem do czynienia, bo masz szabla w garści zadrżala. Wytrzymał jednak i drugie, i trzecie, po czym, czy większą przeciwnika biegłość w szermierce poznał, czy może wobec obu stron swoją straszliwą siłą pochlubić się pragnął, czy przyparty do skraju grobli obawiał się, aby nie być przez ogromne bydle pana Longina do wody wepchniętym, dość, że odbiwszy ostatnie cięcie, konia z koniem bokami zestosował i w pół litwina w potężne ramiona uchwycił. I strzepili się tak, jako dwa niedźwiedzie, gdy o samicę w czasie rui walczą. Owinęli się koło siebie jak dwie sosny, które z jednego pnia wyrósłszy, wzajemnie się kręcą i prawie jedno drzewo utworzą. Wszyscy dech wstrzymali i w milczeniu patrzyli na walkę tych zapaśników, z których każdy za największego siłacza między swoimi uchodził. Oni zaś, rzekłbyś, naprawdę zrośli się w jedno ciało, bo długi czas pozostali bez ruchu. I tylko twarze ich stały się czerwone, i tylko z żył, które wyskoczyły im na czoła, z wygiętych jak luki grzbietów, można było pod tym straszliwym spokojem poznać nadludzkie wytężenie ramion, które gniotły się nawzajem w uścisku. Na koniec obaj poczęli dygotać, ale stopniowo twarz pana Longina stawała się coraz czerwieńsza, a twarz Wataszki coraz sińsza. Upłynęła jeszcze chwila. Niepokój patrzących wzrastał. Nagle milczenie przerwał głuchy, przyduszony głos.
— Poskaj!
— Nie, braciszku — odpowiedział drugi głos. Jeszcze chwila. Wtem chrobotnęło coś okropnie, dał się słyszeć jęk, jakby z podziemia. Fala czarnej krwi buchnęła z ust Puliana i głowa mu zwisła na ramię. Wtedy pan Longinus podniósł go z kulbaki i zanim patrzący mieli czas pomyśleć, co się stało, przerzucił go na swoje siodło, po czym ruszył rysią ku swoim. — Wiwat! — krzyknęli wiśniowieczczycy.
— Na pohybel!
— odpowiedzieli zaporożcy. I zamiast się zmieszać klęską swego wodza, tym zacięciej uderzyli na nieprzyjaciół. Zawrzała walka tłumna, którą ciasnota miejsca tym zacieklejszą czyniła. I byliby molojcy mimo całego męstwa ulegli pewnie większej szarmierczej wprawie przeciwników, gdyby nie to, że od taboru krzywonosowego dali się nagle słyszeć trąby wolające ich do odwrotu. Cofnęli się natychmiast, a przeciwnicy, postawszy chwilę, by okazać, iż odzierżyli pole, zawrócili również ku swoim. Grobla opustoszała, zostały tylko na niej trupy ludzkie i końskie, jakby zapowiedź tego, co się dziać będzie. I czerniała ta droga śmierci między dwoma wojskami, jeno lekki powiew wiatru pomarszczył gładką powierzchnię jeziora i zaszumiał żałośnie w liściach wierzb stojących tu i ówdzie nad brzegami stawu. Tymczasem ruszyły krzywonosowe pułki, jakby nieprzejrzane okiem stada szpaków i siewek. Szła naprzód czerń, za nią sforna piechota zaporoska i sotnie konne, i ochotnicy Tatarowie, i artyleria kozacka, a wszystko bez wielkiego ladu. Pchali się jedni przez drugich, szli na głowę, pragnąc liczbą niezmierną sforsować groblę, a potem zalać i pokryć wojsko książęcy. Dziki krzywonos wierzył w pięść i szablę, nie w sztukę wojenną, dlatego parł całą się do ataku i kazał pułkom idącym z tyłu popychać przednie, aby choć poniewoli iść musiały. kule armatnie poczęły pluskać po wodzie na kształt dzikich labędzi i nurów, nie czyniąc zresztą z powodu odległości szkody w książęcych wojskach ustawionych w szachownica po drugiej stronie stawu. Powódź ludzka zalała groblę i szła naprzód bez przeszkody. Część owej fali, dosiągnąwszy rzeki, szukała przez nią przeprawy i nie znajdując, wracała znów ku grobli. I szli tak gęsto, że jak później mówił Osiński, po lbach konno można by było przejechać i pokryli tak groblę, że pięć wolnej ziemi nie zostało. Patrzył na to Jeremi z wyższego brzegu i brwi marszczył, a z oczu szły mu złe błyskawice ku tym tłumom. Widząc zaś bezwład i przepychali się krzywonosowych pulków, rzekł do obersztera Machnickiego. Po chłopsku nieprzyjaciel z nami poczyna i na sztukę wojenną nie dbając oblawą idzie, ale nie dojdzie. Tymczasem, jakby wbrew jego słowom, doszli już do połowy grobli i zatrzymali się zdziwieni i zaniepokojeni milczeniem wojsk książęcych. Ale właśnie w tej chwili zrobił się ruch między tymi wojskami i cofnęli się, zostawiając między sobą a groblą obszerne, puste półkole, które miało być polem walki. Po czym piechoty Koryckiego rozstąpiły się, odsłaniając zwrócone ku grobli paszcze armat Wurcla, a w kącie utworzonym przez Slucz i groblę połyskiwały w nadbrzeżnych zaroślach muszkiety Niemców Osińskiego. I zaraz dla ludzi wojny widocznym było, na czyją tu stronę musi paść zwycięstwo. Tylko tak szalony watażka jak Krzywonos mógł porywać się na bitwę w takich warunkach, w których całą potęgą nie mógłby zdobyć nawet przeprawy, gdyby Wiśniowiecki chciał mu jej bronić. Ale książę umyślnie postanowił puścić część jego sił za groblę, by ją otoczyć i zetrzeć. Wielki wódz korzystał z zaślepienia przeciwnika, który nawet i na to nie baczył, że ludziom swoim walczącym na drugim brzegu będzie mógł przychodzić z pomocą tylko wąskim przejściem, przez które znaczniejszych oddziałów niepodobno od razu przeprawić. Więc praktycy wojenni patrzyli ze zdumieniem na czyn Krzywonosa, którego nic nie zmuszało do tak szalonego kroku. Zmuszała go tylko ambicja i pragnienie krwi. Oto watażka dowiedział się, że Chmielnicki, mimo przewagi wysłanych pod Krzywonosem sił, lękając się o rezultat bitwy z Jeremim, szedł całą potęgą swoim w pomoc. Do Krzywonosa przyszły rozkazy, by bitwy nie staczał, ale właśnie dlatego Krzywonos postanowił ją stoczyć i śpieszył się. Wziąwszy polonne, rozsmakował się we krwi i nie chciał się nią dzielić, dlatego śpieszył się. Straci połowę ludzi, to i cóż z tego, ale resztą zaleje szczuple siły książęce i w pienie wytnie. Głowę Jeremiego poniesie Chmielnickiemu w podarunku. Tymczasem fale czerni dosięgły końca grobli, na koniec przeszły ją i rozlały się po owym półkolu zostawionym przez wojska Jeremiego. Ale w tej chwili ukryta piechota Osińskiego dala im w bok ognia. Z armat Wurcla wykwitły długie smugi dymu, ziemia zatrzęsła się od huku i bitwa rozpoczęła się na całej linii. Dymy przesłoniły brzegi Sluczy, staw, groble i samopole, tak, iż nic nie było widać. Czasem tylko zamigotały czerwone barwy dragonów, czasem błysnęły grzebienie nad lecącymi hełmami i wrzało w onej chmurze okropnie. W mieście bito we wszystkie dzwony, których jęk żałosny mieszał się z basowym rykiem armat. Z taboru walili ku grobli coraz nowe i nowe pułki. Te zaś, które przeszły i dostały się na drugą stronę stawu, rozciągnąwszy się w mgnieniu oka w długą linię, uderzyły z wściekłością na książęce chorągwie. Bitwa rozciągnęła się od jednego końca stawu aż do skrętu rzeki blotnistych ląg, ówczesnego mokrego lata zalanych. Czerń i Niżowi musieli zwyciężyć lub zginąć, mając za sobą wodę, ku której spierały ją ataki piechoty i jazdy książęcej. Gdy huzaria ruszyła naprzód, pan Zagloba, choć oddech miał krótki i tłoku nie lubił, skoczył przecie z innymi, bo zresztą i nie mógł inaczej uczynić bez narażenia się na stratowanie. Leciał tedy, przymknąwszy oczy, a w głowie latały mu z błyskawicową szybkością myśli. Na nic fortele, na nic fortele, głupi wygrywa, mądry ginie. Potem ogarnęła go złość na wojnę, na kozaków, na huzarzy i na wszystkich w świecie. Zaczął kląć i modlić się. Powietrze świszczało mu w uszach, tamowało oddech w piersi. Nagle uderzył się o coś koniem, poczuł opór, więc otworzył oczy. I cóż ujrzał? Oto kosy, szable, cepy, mnóstwo rozpalonych twarzy, oczu, wąsów. A wszystko to niewyraźne, nie wiadomo czyje, wszystko drgające, skaczące, wściekłe. Wtedy porwała go ostatnia pasja na tych nieprzyjaciół, że nie uciekli do diabła, że leźli w oczu i że zmuszali go do bitwy. Chcecie? To macie, pomyślał i począł ciąć ślepo na wszystkie strony. Czasem przecinał powietrze, a czasem czuł, że ostrze mu grzęźnie w coś miękkiego. Jednocześnie czuł, że jeszcze żyje i to dodawało mu nadzwyczajnej otuchy. Bij, zabij! Ryczał jak bawuł. Na koniec owe wściekłe twarze znikły mu z oczu, a natomiast ujrzał mnóstwo pleców, wierzchów od czapek, a krzyki mało mu uszu nie rozdarły.
Zmykają, przemknęło mu przez głowę. Tak jest. Wtedy odwaga wezbrała w nim bez miary. Złodzieje! Krzyknął. Tak to szlachcie stawiacie!
I skoczył między uciekających, minął wielu i zmieszawszy się w gęstwinie, z większą już przytomnością pracować począł. Tymczasem towarzysze jego przyparli niżowców do brzegów Słuczy, porośniętych dość gęsto drzewami, i gnali ich wzdłuż brzegu do grobli, nikogo żywcem nie biorąc, bo czasu nie stawało. Nagle pan Zagluba poczuł, że koń poczyna się pod nim rozpierać, a jednocześnie spadło nań coś ciężkiego i obwinęło mu całą głowę, tak iż otoczyła go ciemność zupełna.
— Mości panowie, ratujcie! —
krzyknął, bijąc piętami konia. Rumak jednak, widocznie zmożony ciężarem jeźdźca, jęczał tylko i stał w miejscu. Pan Zagloba słyszał wrzask, krzyki przelatujących koło siebie jeźdźców. Potem cały ten huragan przeleciał i naokół nastała względna cisza. I znowu myśli tak szybkie, jak strzale tatarskie poczęły mknąć przez jego głowę. Co to jest? Co się stało? Jezus Maria, wzięto mnie w niewolę. I na czoło wystąpiły mu krople zimnego potu. Widocznie owinięto mu głowę tak samo, jak on niegdyś Bohunowi. Ten ciężar, który czuje na ramieniu, to dłoń hajdamacka. Ale czemuż go nie prowadzą lub nie zabijają? Czemu stoi w miejscu?
— Puszczaj ramię!
— krzyknął wreszcie przyduszonym głosem. Milczenie.
— Puszczaj ramię! Daruję cię zdrowiem!
Żadnej odpowiedzi. Pan Zagloba raz jeszcze uderzył piętami w boki konia, ale znowu bez skutku. Zatknięte bydle rozkraczyło się tylko szerzej i stało w miejscu. Wówczas ostatnia pasja pochwyciła nieszczęsnego jeńca i dobywszy noża z pochwy, wiszącej mu na brzuchu, dał straszne pchnięcie w tył za siebie. Ale nóż przeciął tylko powietrze. Wtedy Zagloba porwał obu rękoma za ową zasłonę obwijającą mu głowę i zerwał ją w mgnieniu oka.
Co to jest?
Hajdamaków nie ma. Na oku pusto. Z dala tylko widać w dymie przelatujących kraśnych dragonów Wolodyjowskiego, a o kilkanaście staj dalej migocą zbroje huzarzy, którzy gnają resztki niedobitków, zawracając je z pola ku wodzie. Natomiast u nóg pana Zagloby leży pułkowa chorągiew Zaporoska. Widocznie uciekający kozak cisnął ją tak, że drzewcem wsparła się na ramieniu pana Zagloby, a plachtą pokryła mu głowę. Ujrzawszy to wszystko i zrozumiawszy dokładnie, mąż ów oprzytomniał zupełnie. — A, rzekł, zdobyłem chorągię.
— Jak to? Może mnie nie zdobył? — Jeśli Justycja nie polegnie także w tej bitwie, tedy pewien jestem nagrody. — Och, chamy, szczęście wasze, iż mi się koń rozparł. Nie znałem się, mniemając, iż fortelom mogąc ufać bardziej niż męstwu, mogą się do czegoś więcej w wojsku przydać niż do zjadania sucharów. O, dla Boga! Znowu tu jakaś watacha leci. Nie tędy, psu braty, nie tędy! O, żeby tego konia wilcy zjedli. Bij, zabij!
Istotnie nowa watacha kozaków gnała ku panu Zagłobie, wyjąc nieludzkimi głosami, a na karku jej siedzieli pancerni Polanowskiego. I byłby może pan Zagłoba znalazł śmierć pod kopytami, gdyby nie to, że huzaria Skrzetuskiego, wytopiwszy tych, za którymi szła w pościg, wracała teraz, by wziąć w dwa ognie owe nadbiegające oddziały. Co widząc, zaporożcy rzucili się w wodę na to tylko, by uszedłszy mieczów, znaleźć śmierć w blotach i w głębokich dolach. Inni, którzy padli na kolana, błagając o litość, marli pod cięciami. Pogrom stał się straszliwy i powszechny, ale najstraszliwszy na grobli. Wszystkie oddziały, które je przeszły, zostały starte w owym półkolu utworzonym przez wojsko książęce. Te, które jeszcze nie przeszły, ginęły pod nieustającym ogniem armat Wurzla i salwami piechoty niemieckiej. Nie mogły iść naprzód ani w tył, gdyż Krzywonos wganiał coraz nowe pułki, które pchając się, prąc idących przed sobą, zaparły jedyną drogę ucieczki. Rzekłbyś, Krzywonos zaprzysiągł sobie wygubić własnych ludzi, którzy stłaczali się, dusili, bili się pomiędzy sobą, padali, wskakiwali w wodę po obu stronach i tonęli.